4 marca 2020 roku, 18 godzina. Witamy ponownie Krótką Piłkę na antenie Radia Mors. Dzisiaj w nieco odmiennej roli wystąpi Wojtek Jagoda Jagodziński jako prowadzący, a moimi gośćmi są...
Karol Drzewicki
i Bartosz Naus.
I tak, zanim zaczniemy naszą podróż po europejskich ligach, powinniśmy się przyjrzeć tematowi, który jest, że tak powiem, na trochę bliższy, ponieważ dalej nim żyjemy. A jest to, są to wybory losowania grupy Ligi Narodów. Polska trafiła do grupy z Holandią, Bośnią i Włochami. Jest to Liga A. I jak uważacie, panowie, jakie są szanse Polaków na wyjście z grupy?
No ja bym na początku patrzał bardziej na to, jak usytuowani będą nasi rywale. Oczywiście to jest Liga Narodów, czyli troszeczkę bardziej wzbogacona wersja meczów towarzyskich, co nie, Bartku?
Zgadzam się zdecydowanie.
No i będziemy musieli upatrywać formy naszych rywali pod turnieju, jakim będzie Euro, jaka to będzie rozbudowa. Oczywiście patrzymy na najbardziej na Włochów i Holendrów, bo to są raczej ekipy, z którymi będziemy walczyć o to drugie miejsce. Tak już bardziej wybiegam w przyszłość. No zobaczymy, no jak Polska będzie miała jakąś dobrą formę, to nawet myślę, że ją pierwsza. Ale tak realnie rzecz mówiąc, no wiadomo, pół roku w piłce nożnej to bardzo wielki szmat czasu. Bym upatrywał tej walki o drugie miejsce. Mamy Holendrów, czyli reprezentację, która się coraz lepiej rozwija. Teraz ma bardzo dużo młodych zawodników. Jeżeli patrzymy na tych młodych liderów, De Jong, De Ligt, będą niewątpliwie stanowić się o sile tego zespołu. Włochy, bardzo przebudowana kadra, ambitna, będzie chciała najpierw się pokazać na Euro, ale myślę, że Liga Narodów też będzie ich jakoś deprymować do lepszej gry.
Cóż, na pewno trzeba zwrócić uwagę na kwalifikacje Euro, jeżeli chodzi tutaj o Włochów, ponieważ nie przegrali żadnego meczu. Na pewno tutaj warto zwrócić uwagę na Bośnię i Hercegowinę, bo to też jest bardzo ciekawa drużyna, która trafiła do Ligi Narodów, do pierwszej grupy z nami po naprawdę kilku dobrych meczach, trzeba powiedzieć.
A może jeszcze trafić z nami do Ligi, w sensie do tej samej grupy podczas Mistrzostw Europy?
No, to byłoby na pewno całkiem ciekawe, głównie ze względu na to, że moglibyśmy poznać taktykę tej drużyny, a nie mieliśmy zbyt wielu okazji do gry przeciwko Bośniakom.
Może ja wtrącę tutaj swoje 3 grosze. Moim zdaniem właśnie Liga Narodów to są takie po prostu fajniejsze mecze towarzyskie. Tutaj no, wydaje mi się, że takich lat, kiedy Polska grała 4 mecze z reprezentacjami na poziomie Holandii i Włoch, to albo nie mieliśmy, albo zdarzało się to bardzo rzadko. Chodzi mi oczywiście o mecze towarzyskie. Tak trochę zabawną sytuacją są te mecze z Włochami, no bo i w poprzedniej edycji Ligi Narodów mieliśmy Włochów i w tej edycji Ligi Narodów mamy Włochów.
Jeszcze patrzałem na ścieżki wyjścia z Mistrzostw Europy, że po pierwszej linii gdzieś tam też są Włosi, więc tych Włochów będziemy mogli mieć przesyt przez te kilka lat.
I trochę mnie to bawi, ponieważ pamiętamy, że jak Adam Nawałka był selekcjonerem reprezentacji Polski, to on był przecież zafascynowany tymi Włochami. Tam nasza reprezentacja też się starała, żeby zagrać jakiś sparring. I teraz, od kiedy już nie jest selekcjonerem, to nasza kadra zagra 4 mecze z Włochami, być może więcej. Adam Nawałka nie poprowadził jej w żadnym z nich i trochę chichot losu.
Tak, dosłownie chichot losu. Mi się wydaje, że teraz Zbigniew Boniek może tam dużo mieć do powiedzenia, bo on jednak wiemy, że gdzieś tam jest też zafascynowany bardziej niż Adam Nawałka raczej tymi Włochami, biorąc pod uwagę przeszłość i to, jakie powiązania ma w ogóle. Śmieszna informacja była kilka dni temu, oczywiście fake news, że jest powiązany z Romą.
Znaczy sugerujesz, że Zbigniew Boniek podgrzewa włoską kulkę w siedzibie UEFA przed losowaniami?
Chyba tak.
Cóż, na pewno podsumowując, Włochy, bardzo dobrze aspirująca drużyna, młoda, również z doświadczonymi zawodnikami, Holendrzy, przebudowana kadra, która tak naprawdę w zeszłej edycji Ligi Narodów trafiła do finału, przegrała w finale z Portugalią 1-0. Ale wróćmy może do Polaków. Czy uważacie, że będą oni potrafili zmazać tą plamę? Bo trzeba to może, można powiedzieć tak, że zmazać tą plamę, tak? Bo było stać Polaków na więcej w tych ostatniej Lidze Narodów.
Znaczy się nie tyle co zmazać. No to, czy będziemy mieli co do zmazywania, to pokażą Mistrzostwa Europy. Jeśli chodzi o... W sensie ja w tym momencie na to losowanie Ligi Narodów patrzę jakby na coś, co może być, nie wiem, kolejną przebudową po kolejnych nieudanych odpukach i mistrzostwach Europy, albo sprawdzianem do tego, żeby ulepszyć się po ewentualnych udanych.
Ja mówię, Ligę Narodów traktuję właśnie raczej jako bardziej takie fajne sparingi dla nas, fajną okazję. I tutaj to, że my w poprzedniej edycji nie spisaliśmy się tutaj za dobrze, że byśmy spadli, gdyby ten format został zachowany, ale na szczęście Niemcy też by spadli, więc format nie został zachowany. No to mi się wydaje, że przede wszystkim tutaj będzie budowanie właśnie tej reprezentacji po Mistrzostwach Europy i to nawet niekoniecznie nieudany.
W sensie, nie zarzucam, że będzie coś nieudanego, tylko po prostu taki format to się przyjmuje.
Dokładnie, po każdym turnieju jest jakaś tam mała zmiana pokoleniowa mimo wszystko. Gdybym miał określać szanse Polaków, to ja myślę, że minimum 4 punkty z Bośnią powinny być naszym celem. 6 punktów też jest realne. I może można powalczyć o to pierwsze miejsce w zależności od tych wyników między Holendrami a Włochami, jeżeli się tutaj uda wygrać jakiś jeden mecz i przynajmniej zremisować kolejny, to może być fajny turniej dla nas.
Kończę tutaj już temat Ligi Narodów. Wspomnimy o tym, że Polacy pierwszy swój mecz grają 4 września, razem zagrają z Holandią. I tak, panowie, może zostaniecie jakby tutaj przy reprezentacji Polski. Myślicie, jakie powołania dostaną polscy zawodnicy na Euro?
Na Euro, to chyba trzeba byłoby zapytać samego Jurka Brzęczka. No, patrząc na to, w jakiej formie jest Wisła Kraków i kto strzela te bramki, jedno nazwisko już raczej znamy.
Tak, wydaje się, że Kuba Błaszczykowski jest naturalnym faworytem selekcjonera. Ostatnio, czytając Twittera, widziałem propozycję rzuconą zupełnie na poważnie. Lukasa Klemenza, oczywiście ciężko to skomentować zupełnie poważnie, ale ja myślę, że jeżeli chodzi o zawodników takich nieoczywistych, to w zależności od formy możemy mieć nawet przedstawiciela naszej gdańskiej Lechii, bo wydaje mi się, że czy to Jarosław Kubicki, czy Michał Nalepa, jeżeli by się pokazali w reszcie tego sezonu zasadniczego w dobry sposób, to mogą liczyć przynajmniej na wypróbowanie w meczach towarzyskich.
No właśnie, Jarosław Kubicki i Michał Nalepa to są reprezentanci gdańskiej Lechii i właśnie może na tym meczu się skupimy. Mecz, który odbędzie się niebawem. Mecz Lechii z Legią. Panowie, jakie macie wrażenia? Myślicie, że Lechia wygra w końcu po 4 latach z Legią w Gdańsku?
No, myślę, że może być ciężko, patrząc na to, co przede wszystkim defensywa gdańszczan, no, kolokwialnie mówiąc, odwala w ostatnich meczach i jak wygląda ofensywa drużyny z Warszawy, no, mam mieszane uczucia.
Ja nie mogę się tutaj zgodzić z jednym, co powiedziałeś, mianowicie, że to defensywa odwala, bo moim zdaniem akurat defensywa jakoś źle nie gra, pojedynczych zawodników nie można ocenić negatywnie i jako monolitem ona może nie jest, ale po prostu spisuje się zdecydowanie solidniej niż linia pomocy i to
w sensie
tutaj moim zdaniem
bardziej
był problem.
Pod uwagę brałem defensywę jako zjawisko.
Aha, no to wtedy tak, ale tutaj właśnie ta pomoc szwankowała tutaj, no są trzej zawodnicy właściwie ze sobą niezgrani, tak, Makowski, Gajos, Tobers, teraz dopiero wraca Kubicki i mam nadzieję, że to będzie widać w tych meczach.
Już próbkę ładnego futbolu pokazał.
Dokładnie, w meczu z Koroną wszedł i uporządkował tą grę Lechii, zaliczył asystę, więc no tutaj na pewno jedna z nadziei na ten mecz. Piotr Sokowiec powiedział na konferencji przedmeczowej, że Legia jest faworytem. Ostatnio mówił tak o Piaście, a Lechia z Piastem wygrała 1-0, więc nie obrażę się na taki scenariusz.
Też muszę powiedzieć, że mecz z Piastem był takim ostatnim, można powiedzieć, dobrym w wykonaniu Lechii, ponieważ tak naprawdę na naszą bramkę oddanych zostało jedynie 11 strzałów, a pozostałe dwa mecze to już jest naprawdę, no można powiedzieć, swego rodzaju katastrofa, bo w Poznaniu dobrze, możemy bronić się to czerwoną kartką i stratą chwili tak naprawdę, można powiedzieć, w pierwszej połowie, ale jednak nie tłumaczy to oddanych 42 strzałów na naszą bramkę, tak?
No jeżeli w dwóch meczach ekstraklasy pod rząd traci się 60, w sensie traci, no pozwala się 69 razy uderzyć przeciwnikowi na bramkę, to raczej nie jest to pozytywny sygnał. Oczywiście, no wiemy, to jest ekstraklasa, na 69 strzałów w światło bramki poleci może 10, może 5, no i z tego, no, powiedzmy, jeszcze 5% może spowodować realne zagrożenia, no ale tak szczerze mówiąc, to nie jest pozytywne zjawisko. Pamiętamy na początku sezonu Wisła Kraków też dawała sobie, w sensie pozwalała przeciwnikom oddawać multum strzałów na jej bramkę i większość wpadała do bramki, z tą Wisłą nie było tak najlepiej.
No tak, ale tutaj musimy też pamiętać o tym, że Lechia jest po przebudowie, tak? Odeszło bardzo wielu zawodników przyszło.
I... Znaczy po przebudowie jest wiele klubów z Ekstraklasy, jakby nie spojrzeć.
Jednak no, nie straciliśmy, jednak trzeba powiedzieć, że nie straciliśmy tak wielu ogniw, tak? No odszedł Lukasz Haraslin, odszedł Artur Sobiech, odszedł Daniel Łukasik, czyli tak naprawdę i pomoc i napad stracił na tym, tak?
Problemy są w obronie.
Dokładnie. To
jest ale prawda jest taka, że tutaj został zatracony rzeczywiście ten, no można powiedzieć, czon drużyny, jego ważna część i minie trochę czasu, zanim ci nowi zawodnicy się wdrożą i te formacje będą między sobą współpracować lepiej. I to też, myślę, wynika z tego, że ta ilość tych strzałów była tak wysoka. No bo proszę, 29 strzałów z Koroną Kielce, pozwolić Koronie Kielce na oddanie 29 strzałów, to ja nie wiem, czy w całej rundzie tyle mieli. Ale no myślę, im więcej czasu będzie mijać, tym lepiej będzie to wyglądać, ta organizacja gry Lechii. I no, przekonamy się dzisiaj na pewno częściowo, zwłaszcza z tym Kubickim, jeżeli zagra od pierwszej minuty.
Z organizacją gry na pewno lepiej jest w przypadku Wisły Kraków, która nas zadziwia, tak? Derby Krakowa wygrane przez Wisłę 2-0 i zadowoleni są naprawdę bardzo z tego. Cóż można powiedzieć więcej? Raków wygrał 2 spotkania pod rząd i jest to też pewnego rodzaju zaskoczenie, tak?
No jakbym spojrzał na to, co się działo w ostatniej kolejce Ekstraklasy, to tak naprawdę no dzisiaj Legia ma ten spokój, że już jest plus 6 punktów, więc nie wiadomo, co się w Gdańsku stanie, oni tak zostaną liderem. I tutaj bardziej patrzę na to, co w ostatniej kolejce między innymi zrobił Raków Częstochowa i właśnie wspomniana przez ciebie Wisła Kraków. No bo, no właśnie... Ty, Bartku, dzisiaj zarzuciłeś, żeby chętnie porozmawiać o Krakowi, tak. Krakowia zagrała najpierw fatalny mecz z drużyną z Warszawy. No i wszyscy się domyślali, że w tym meczu w końcu będą jakieś emocje, że Krakowia jest w stanie w końcu zagrać w Warszawie na jakimś poziomie. Wyszło jak wyszło. Derby Krakowa, no dobra, nie udało się w Warszawie. Wisłę w końcu można zatrzymać. No, się okazuje, że ta Wisła wygrywa derby. No to troszeczkę taka okazja, no jak z Trójmiasta, kiedy Arka gra dobrze, to Lechia i tak ją pokona. No i jakby wychodząc naprzeciw, okej, już pomijam to, że to jest Ekstraklasa, no ale nie można tak grać, jeżeli się aspiruje do europejskich pucharów, no panowie.
Nawet Krakowie. Nie do europejskich pucharów. Krakowia jasno ustami Michała Probierza deklarowała walkę o Mistrzostwo Polski. No a ostatnie 3 mecze, bo nie zaczęło się wcale od Legii, zaczęło się przecież od Piasta i 0-1 z Piastem.
A to wtedy się mówiło, że to jest takie potknięcie, wiadomo.
No, wiadomo.
Odbudują się na Legii.
Już 3 potknięcia z rzędu i no trochę słabo to wygląda w Krakowie, no bo Michał Probierz od 3 lat rządzi tą Krakowią, od 3 lat cieszy się zaufaniem prezesa, jak tam miał jakiś kryzys, to wyszedł z niego i jeszcze została jego pozycja wzmocniona daniem mu funkcji wiceprezesa, a prawda jest taka, że dotychczas Krakowia największy show robi na konferencjach prasowych, 3 lata i gra tej drużyny wygląda dalej trochę tak, jakby Michał Probierz przyszedł tydzień temu do klubu i musiał ratować ligę. Ciągłe wrzutki. No i nawet w naszej lidze ciężko wygrać takim jednym pomysłem no, Ekstraklasę.
Dokładnie, no ta drużyna stała się bardzo przewidywalna, no i to widać po tych wynikach, no przede wszystkim, no co tu więcej powiedzieć.
Nieprzewidywalna na pewno będzie teraz, na pewno nieprzewidywalny będzie teraz utwór The Common Linets, Calm After The Storm. Something I perceive I can keep. holenderscy twórcy, holenderskie rytmy i może na Holendrze rozpoczniemy. Steven Bergwijn strzelił swoją drugą bramkę dla Tottenhamu, jednak jego Tottenham przegrał z Wolves 2-3. Panowie, co uważacie o tym meczu? Wolves nie grało jakiegoś niesamowitego spotkania, mimo wszystko wygrało. Co uważacie o postawie drużyny Jose Mourinho w tym spotkaniu?
Znaczy się, no jeśli chodzi o Tottenham, no to no można z jednej strony powiedzieć, że mają cele wyższe w tym momencie, no ale no cóż, no jest to drużyna po przebudowie i ten Bergwijn na początku wydawało się, że będzie pasował fajnie, strzela bramki, ale tutaj chyba jakby no cały czas jest problem głębszy. Oni przegrali teraz drugie spotkanie z rzędu po serii zwycięstw i no jeżeli teraz patrzymy, że oni przegrali 3-2 z Wolverhampton, gdzie można było oczekiwać nieco lepszej gry, to w poprzednim meczu z Tottenhamem, przepraszam, z Chelsea też no, nie zagrali pięknego futbolu, ale Chelsea w kryzysie potrafiła z nimi wygrać.
Bartku, a co ty uważasz? Czy może jest to problem innego kalibru? Może mowa tutaj o Harrym Kane'ie, którego nie ma, brakuje jego bramek, brakuje jego gry, a Dele Alli w ostatnich spotkaniach no nie jest sobą, a najczęściej gra na pozycji napastnika.
Znaczy, mi się zawsze wydawało, że z Tottenhamem jest to problem bardziej na głębszym poziomie, jakby wbudowany w tożsamość klubu, który zawsze chce odnieść duży sukces, ma ku temu środki, ma ku temu piłkarzy, ma ku temu nawet trenera obecnie. No i zawsze coś mu przeszkadza. Teraz tutaj, Karol, wspomniałeś o przebudowie. No i zawsze coś wypada Tottenhamowi, zawsze coś mu przeszkadza, a jeżeli mu nie przeszkadza, jeżeli już wszystko idzie perfekcyjnie, to i tak im się nie udaje. I to jest taki...
To jest taka mentalność, nie?
To jest taki,
taki rodzaj mentalności piłkarskiej nazwany gablotka.
I tak, panowie, trzeba zatrzymać się chwilę nad tą Premier League, ponieważ padały tam no, dość niecodzienne wyniki. Nikt nie spodziewał się porażki Liverpoolu i to w takim wymiarze. 3-0 z Watfordem. Czy można już mówić o małym kryzysie drużyny Kloppa?
W zasadzie mały. On od razu wskoczył w skalę, nie wiem, no jakąś taką większą, no bo jeszcze rozumiem, 1-0, 2-0. No, 3-0 i to jeszcze w dodatku z takim zespołem. No oczywiście od Liverpoolu, okej, przytoczę cytaty Arsena Wengera z 2004 roku. Jeżeli jesteś przyzwyczajony do jedzenia kawioru, to ciężko ci wrócić do jedzenia kiełbasy. No i ten cytat padł notabene przy okazji remisu z Middlesbrough po serii 15 meczów wygranej z rzędu. Tutaj mówimy o pierwszej porażce w sezonie w lidze. I od razu się z tego buduje jakiś taki nastrój bardzo dużego kryzysu. Tak, ale on już był zapowiedziany nie tylko tą porażką z Atletico, ale tym meczem z West Hamem, no bo przecież West Ham wprowadził 2-1. Oczywiście błąd Łukasza Fabiańskiego 2-2-1 i później jeszcze fenomenalna postawa Liverpoolu w końcówce uratowała ten mecz na korzyść Liverpoolu. No nie wiem, moim zdaniem Liverpool będzie próbował się odbudować pod Ligę Mistrzów, aczkolwiek nie jest teraz dobrze.
No tak, mówisz tutaj o... Nie, mówisz tutaj, że jest to kryzys mały. Ja no niestety nie mogę do końca się z tym zgodzić, ponieważ od przegranej z Atletico odpadli z pucharu, przegrali mecz w lidze i tak naprawdę no, nie wygląda to zbyt dobrze. Fakt faktem, nie do końca rozumiem, co miał na myśli Jurgen Klopp, wystawiając w pucharze drużynę, można powiedzieć, rezerwowo, ponieważ nie zagrał Firmino, nie zagrał Salah, nie zagrał Mane, od pierwszej minuty zagrał za to Minamino. Uważam, że było to lekkie, może nie powiem zlekceważenie przeciwnika, ale niedocenienie go.
Ja wiem, co miał na myśli Jurgen Klopp robiąc to, ponieważ wielokrotnie już dawał znak w wywiadach, że tak naprawdę puchary krajowe, piłka krajowa, poza oczywiście Premier League, bardziej mu przeszkadza w osiągnięciu celu ostatecznego, którym jest właśnie wygrana w Premier League i wygrana w Lidze Mistrzów. Ja mam tutaj takie niezmierne skojarzenie w sytuacji Liverpoolu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Nie wiem, czy pamiętacie, kilka lat temu, jak była taka sytuacja, że Podbeskidzie gdzie spadło do grupy spadkowej, potem nie wygrali już żadnego meczu i spadli ostatecznie z Ekstraklasa, byli o krok od grupy mistrzowskiej. I ja mam wrażenie, że kibice Liverpoolu już tak długo czekają na ten sukces, piłkarze Liverpoolu są też pod taką presją, że teraz... Znaczy wiadomo, no jest to w zasadzie niemożliwe, ale wyobraźmy sobie scenariusz, gdzie Liverpool przegrywa 10 meczów, teraz wszystkie do końca. No, wtedy też się wydawało niemożliwe, że pod Beskidzie spadnie.
No to tak a propos mentalności, mentalność Galotka i mentalność Liverpool, więc...
Dokładnie. Oczywiście to jest scenariusz nieprawdopodobny, tak powiem tylko taką ciekawostkę. Kurs na to, że Liverpool przegra wszystkie mecze do końca, a w tego wyniku mistrzem zostanie Leicester City, wynosi 5000 do 1, ale już pamiętam, że kiedyś za mistrzostwo Leicester tyle płacono, więc może jest to warta rozważenia lokata.
Tak samo kiedyś za zwycięstwo Polski z Niemcami płacono niesamowite kwotę, bodajże jakiś mężczyzna wygrał około 13 tysięcy po tym, jak postawił na polską drużynę. No cóż, czasami opłaca się stawiać na tych słabszych.
No tutaj nie ma słabszych drużyn, jest tylko Liverpool i długo, długo nic. W zasadzie, dobra, wszyscy tam są słabi w takim konspekcie.
Cóż, no ale... Jeżeli mówisz, że nie ma słabych drużyn, fakt, muszę się tutaj zgodzić, bo chciałem zatrzymać się też na chwilę przy Norwich, które wygrało z Leicester 1-0. I Kanarki nie potrafiły wygrać od końca stycznia tak naprawdę, także jest to no, spore osiągnięcie Kanarków i warto podkreślić, że od pierwszej minuty zagrał w tym meczu Andrzej Duda, były zawodnik drużyny z Warszawy.
No to tutaj tylko bić brawa, że pomógł się odbić. Oczywiście Norwich nie ma wielkich szans na raczej na uratowanie się do końca tego sezonu. No ale skoro Liverpool może przegrać mistrza, no to czemu Norwich może nie wyjść ze strefy spadkowej już tak fantazując?
Żeby nie było, ja wcale nie uważam, że Liverpool mistrza nie to będzie. Oczywistym jest, że dalej są głównym faworytem. No Norwich w dobrej sytuacji na pewno nie jest, ale mimo wszystko do tej bezpiecznej strefy to są tylko 6 punktów straty i tutaj zostało to 10 meczów. Ja bym się wcale nie zdziwił, jakby jeszcze powalczyli tutaj. Wystarczy po prostu trochę lepsze przebudzenie. Przebudzenie formy, przebudzenie zawodników.
I tak, i może przechodząc lekko do przodu, wybiegając czasem do przodu, mecz United City, derby Manchesteru w najbliższej kolejce. Uważacie, że City odbije się po ostatniej porażce? Czy drużyna Pepa Guardioli udaje się zwyciężyć?
Znaczy myślę, że w tym momencie City jest na fali wznoszącej. Wygrali z Realem Madryt w starciach ligowych. No w zasadzie no ta jedna porażka, która mi się zdarzyła 3 kolejki temu z Tottenhamem notabene, no jakby nie powinna jakoś rzutować na ich formę, no bo przecież teraz wygrali 2-0 z West Hamem, wygrali bezpośredni mecz z Leicester City 1-0, więc myślę, że tutaj raczej Manchester City.
Ale coś poczekaj, warto zauważyć też fakt, że Manchester United nie przegrał meczu od 26 stycznia, także też są, można powiedzieć, na fali wznoszącej. Fakt, nie grają oczywiście z takimi tuzami jak Real Madrid, ale jednak trzeba podkreślić to, że przez dość długi czas są niepokonani i założę się, że Ole Gunnar Solskjaer będzie chciał przedłużyć tą serię.
Derby rządzą się własnymi prawami, więc tutaj może być różnie. Ja bym się tutaj nie decydował na wskazywanie zdecydowanego faworyta, choć taki na pierwszy rzut oka na pewno jest City. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślę, że będzie to ciekawe spotkanie i tutaj United na pewno będą chcieli powalczyć i przedłużyć tą swoją serię.
Z pewnością derby Manchesteru rozgrzeją nas przed telewizorami. To niesamowita gratka dla kibiców angielskiej piłki. Niestety panie we Włoszech nie mogą być tak optymistycznie nastawieni, bowiem najciekawiej zapowiadający się mecz ostatnich kolejek został odwołany. Mówię tutaj o meczu Interu Mediolan z Juventusem Turyn. Koronawirus paraliżuje północne Włochy. Mecze nie odbywają się albo odbywają się bez udziału publiczności. Cóż, ciężko coś w tej sytuacji powiedzieć. Jesteśmy z nimi i miejmy nadzieję, że jak najszybciej rozwiążą tą sytuację, tak?
No jakby jestem ciekawy, jak się rozwiąże ta sprawa, no bo wczoraj parlament włoski bodajże miał nadzwyczajną sesję i według źródeł ANSY Giuseppe Conte, czyli premier Włoch, wydał oświadczenie, przynajmniej ma je wydać, że przez 30 najbliższych dni zostaną odwołane wszystkie rozgrywki, uwaga, wszystkie rozgrywki sportowe we Włoszech, więc jestem ciekawy teraz, co w tej sytuacji może być z meczami Ligi Mistrzów, czy one będą przeniesione, no nie wiem, do, na przykład do innych aren w sąsiednich krajach, czy...
No tak, wydaje się, że to będą raczej przeniesienie na grunt naturalny, bo nie wydaje mi się, żeby można było przeciągać tak Ligę Mistrzów. Po prostu ten mecz będzie musiał się odbyć i odbędzie się albo we Włoszech, albo na jakimś innym neutralnym gruncie.
I jestem ciekawy, jak będzie później rozwiązana ta kwestia dogrania tych meczy, no bo jakby, no wiadomo, wszystko zostanie przesunięte aż powiedzmy po finale Ligi Mistrzów, a przecież w czerwcu zaczyna się Euro. Gdzieś no, przez te 30 dni wypada bodajże 5 czy 6 kolejek. Organizacyjnie może to być bardzo ciężkie do zrealizowania. I może to wprowadzić pewien paraliż albo rozwiązania nadzwyczajne, jeżeli chodzi o wyłonienie zwycięzców, więc powiedzmy w tym momencie w tabeli przewodzi Lazio. No i może się okazać, że za 20 dni padnie jakaś decyzja. Oczywiście tutaj bardzo wybiegam moim wyobrażeniom, że padnie decyzja, że te rozgrywki już nie będą wznowione, że Lazio zostaje mistrzem Włoch, Juventus i Inter na miejscach następujących i tak się może zakończyć liga.
No tak, zostając tutaj może jeszcze chwilę przy Interze. Ostatnio czytałem krótki wywiad z dyrektorem sportowym Interu, który mocno ubolewał nad takim, można już powiedzieć, formatem rozgrywek, nad skróceniem tych rozgrywek, anulowaniem meczy. Powiedział, że liga jest ustawiona pod Juventus. Oczywiście są to daleko idące oskarżenia, ale jednak warto byłoby o tym wspomnieć, ponieważ mecz Interu z Juventusem został odwołany, a niedawno dowiedzieliśmy się, że jutrzejsze spotkanie Napoli z Interem również zostało odwołane, czyli Inter traci kolejne spotkanie.
Akurat prezesi włoskich klubów to bardzo często mówią swoje kontrowersyjne tezy. Wydaje mi się, że przede wszystkim to działanie tutaj państwa z odwołaniem tych wszystkich rozgrywek sportowych jest dużo bardziej sensowne niż obecna polityka, gdzie mamy tutaj odwoływane kolejne spotkania Serie A, ale już na przykład w Serie B gra normalnie i tam jest, jeżeli dobrze pamiętam, tylko jeden mecz był odwołany, a przecież to też mamy drużyny z północy i z południa Włoch. I
myślę, że to jest raczej spowodowane tym, ile osób się pojawia na trybunach.
No ale już nie przesadzajmy, że się na Serie B pojawia jakoś bardzo mało, tak?
No jasne. Tam też są klasowe kluby, jakby nie patrzeć.
To jest jednak wciąż po kilkanaście tysięcy ludzi i też jest jakieś zagrożenie epidemiologiczne. Ja tutaj myślę... ustawienie ligi pod Juventus to na pewno
tak wiadomo, były to daleko idące oskarżenia, które na pewno nie mają zbyt dużo z prawdą do czynienia, jednak wiadomo, że Włosi mają temperament i bardzo często mówią, co myślą. Tak, no zagrożenie epidemiologiczne było, jednak pewne mecze się odbyły. Lazio zwyciężyło z Bolonią 2-0, dalej jest liderem Serie A. Warto też zwrócić uwagę na mecz Lecce z Atalantą i tutaj na hat-trick Duvana Zapaty. Jak upatrujecie się, czy ten napastnik zagra dobrze w najbliższych spotkaniach?
Jeżeli pytasz o Ligę Mistrzów, to ci odpowiem, że tak, no bo nie wydaje mi się, żeby Valencia był jakimś sensownym przeciwnikiem. Oczywiście o Lidze Mistrzów jeszcze później porozmawiamy. Patrząc na to, co robi dwójka Duvan Zapata i Josep Iličić, to naprawdę szapoba. Oczywiście jest dużo opinii, że Atalanta nie potrafi bronić i tak dalej, no ale to jest 70 bramek w lidze po 25 kolejkach, więc to jest średnia ponad 2,3 na mecz. Sprawdziłem, że na razie liderem, w sensie najwięcej bramek w Serie A w jednym sezonie zdobył Juventus i to w latach 50. to było 105 bramek. W tym momencie Bayern Monachium jedynie ma więcej bramek z tych topowych europejskich lig, bo 71, przy czym chyba Bayern ma jedno spotkanie rozegrane mniej, więc ten bilans jest oczywiście lepszy. No ale no biorąc pod uwagę to, jak bardzo ofensywny futbol oferuje Atalanta, no to można być pod wrażeniem i tylko trzymać kciuki, żeby to trwało u nich dalej.
No tak, na pewno Atalanta jesteśmy pod dużym wrażeniem tego klubu, głównie ze względu na to, że osiągnęli już barierę 70 bramek w lidze. Co ciekawe, wyprzedzają Lazio, które strzeliło 60, a jest liderem, także widać bardzo ofensywna piłka w wykonaniu
piłkarze. Ligi, która uchodzi za defensywną.
Tak, dokładnie. Tutaj musimy tutaj to podkreślić. Liga uważana za defensywną, ale zupełnym tego przeciwieństwem był mecz Cagliari z Romą, tak? 7 bramek, 2 gole, pierwsze gole Nikoli Kalinicia. Sam oglądałem to spotkanie i od czasu strzelenia pierwszej bramki naprawdę aż nie przypominało to włoskiej piłki.
W sensie, no takie wyniki w lidze włoskiej już są coraz większą, w sensie coraz częściej się zdarzają. Jeżeli patrzę na futbol Romy, to ona też się powoli otwiera na taki schemat budowania drużyny jak Atalanta. Przynajmniej no, tak się dzieje od odejścia Monciego, czyli byłego dyrektora sportowego. No jakby te plotki o tym, że nowym dyrektorem sportowym Romy ma być niejaki Zbigniew Boniek, no to jestem ciekawy, jaki zaciąg byłby polskich piłkarzy. Oczywiście pół żartem, pół serio. No Roma teraz bardzo dobra seria meczów, bardzo pozytywne losowanie Ligi Europy, bo trafili na Sewillę, która no, gra w kratkę. No zobaczymy, jak to pójdzie.
I pozostaniemy jeszcze chwilę przy Włochach i dla was właśnie Francesco Gabbiani, Occidental i Karma. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, I'm singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarpe. Si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste. Och, aż poczułem to włoskie słońce. Dwa gole w nowym klubie zaliczył Kalinić i drugą bramkę w nowych barwach strzelił Krzysztof Piątek. Jego gol z karnego dał Hercie remis 3-3 z Fortuną Düsseldorf, ale nie jest to najważniejsze. W Bundeslidze również mamy do czynienia z koronawirusem. Dortmund rezygnuje z turnę po Azji. Mecz Borussii z Borussią, można powiedzieć, jest zagrożony, a Bayern zalecił swoim piłkarzom nie rozdawanie autografów i nie robienie sobie zdjęć z fanami. Także no, widać, że również tam powoli odczuwa się te problemy.
No, jest, wynika to trochę z tej ogólnej paniki, bo mimo wszystko jeszcze tutaj takiej wielkiej epidemii w Niemczech, w Europie nie ma, no poza tam Włochami, gdzie już właśnie dochodzi do tych przypadków odbywania meczów. No na pewno lepiej zareagować za ostro na tą ewentualną epidemię i na te wszystkie wydarzenia, niż za słabo i później mieć tutaj duży problem. Więc wcale mnie nie dziwią te środki ostrożności podejmowane tutaj przez niemieckie kluby wobec swoich piłkarzy i wobec swoich kibiców. Ale nie wydaje mi się, żeby tutaj jeszcze dochodziło przynajmniej do tak masowego odwoływania meczów jak w Serie A.
Tak, tutaj mówimy o zagrożeniu epidemiologicznym, ale trzeba też podkreślić zagrożenie, które, tak powiem, panuje wśród kibiców wobec Dietmara Hoppa. I trzeba tutaj to odnieść do meczu Hoffenheim z Bayernem, wygranym przez Bawarczyków 6-0, ale jednak no, to, co działo się podczas tego meczu, no, wolelibyśmy jednak tego uniknąć.
Tak, dla ścisłości, właśnie Dietmar Hopp to jest prezes Hoffenheim. No i tutaj chodzi bardziej o tą akcję, która kiedyś już się bardziej rozprzestrzeniła w kibicowskim otoczeniu w Niemczech, czyli akcja Against the Modern Football, czyli przeciwko nowoczesnemu futbolu. Tu chodziło o to, że dzięki środkom Dietmara Hoppa w Hoffenheim, które nie powinno funkcjonować, a za które nie zapłacił, no mówmy się, Bayern Monachium, funkcjonuje. No i no, te protesty objawiły się najpierw w jednym meczu, czyli Bayernu z Hoffenheim. Tam obraźliwe slogany wywieszone przez kibiców gości. Moim zdaniem bardzo dobrze zareagował sędzia przerywający ten mecz. Oczywiście Hansi Flick wybiegł naprzeciw kibiców. No i ten slogan schowano. Po chwili wznowiono mecz, slogany ponownie się pojawiły, no i wtedy do akcji wkroczył Karl-Heinz Rummenigge i Oliver Kahn, więc to już była wyższa, jakby powiedzmy, półka jazdy. No i tutaj można się zastanowić tak. Z jednej strony Bayernowi grozi walkover, prowadzi 6-0, kibice robią kompletną głupotę, no już się nie boję tych słów, no bo no jak nazwać takie zachowanie? Dwa dni później kolejny mecz, Union Berlin gra z Wolfsburgiem, no i przed końcem przerwy, w sensie przed końcem pierwszej połowy gry, ponownie pojawiają się te slogany, ponownie jest przerwany mecz, no i ponownie jest zagrożony Union Berlin przerwaniem tego meczu na ich niekorzyść.
Ogólnie tutaj była bardzo fajna reakcja zawodników obu drużyn, właśnie tego całego środowiska, no reszcie środowiska też kibicowskiego, które się tam nie zgadzało na te kibolskie akcje. Jakże jest to inne od tego, co widzieliśmy u nas w lidze, gdzie teraz ostatnio Polonia Warszawa chciał i zresztą przejął francuski właściciel i tam były protesty kibiców Legii i pamiętamy reakcję Legii, która była mocno raczej niezdecydowana i wybielająca swój udział w tym wszystkim, a tutaj od początku piłkarze Bayernu, zarząd Bayernu postawili się po prostu kibolstwu i temu takiemu zwyrodnieniu panującemu w piłce nożnej. I bardzo, bardzo mi się podobała ta reakcja, po prostu.
No mi też, no to jest jakby taka niemiecka odpowiedzialność, że oni się po prostu poczuwają do czegoś takiego. No oczywiście, mieliśmy teraz, no wiadomo, Lechia Gdańsk, no też tak powiedzmy po macoszemu potraktowała występek swoich kibiców, oczywiście były odpowiednie kary, było przerwanie meczu na kilka minut, więc okej, tutaj sędziowie jak najbardziej na plus. No jakby zachowanie tych naszych klubów jeszcze niekoniecznie, ale mam nadzieję, że to przejdzie do takiego niemieckiego porządku, chociaż to brzmi teraz bardzo niepoprawnie politycznie.
I tutaj ta sytuacja z Lechią to oczywiście też było w ogóle skandaliczne zachowanie gdańskich kibiców na trybunach stadionu Lecha Poznań, ale też warto zauważyć, że mimo wszystko Lechia tam zareagowała w taki sposób, że od razu zapowiedziała tę współpracę ze służbami i wydała dość ostre oświadczenie potępiające tych kibiców. Mimo wszystko klub na wyjeździe wiele więcej raczej zrobić nie może, poza takimi reakcjami, jak właśnie tutaj zrobił zawodnicy z Bawarii, tak?
To, dokładnie. Takie coś,
no właśnie, to wracając było... tutaj do Bayernu, warto podkreślić też to, że zawodnicy podeszli i było widać, może inaczej, była widać tę niemiecką kunszt piłki. W Polsce ciężko nam wyobrazić sobie, żeby w meczu Lechii z Lechem podszedł do kibiców Piotr Stokowiec, tak?
Ale jest przypominam to... sobie taki mecz dwa lata temu bodajże, derby Śląska, Piast, Gliwice grał z Górnikiem Zabrze i tam w pewnym momencie doszło do jakiegoś starcia pomiędzy kibicami, że oni aż wyłamali jakąś bramę i wdarli się na stadion. I wtedy pamiętam, Gerard Badia wyszedł naprzeciwko kibiców i zaczął ich uspokajać. Oczywiście były dwustronne walkover, ale już takie jak to się przejawiały. Oczywiście.
Tak, tylko no jednak tutaj wyszedł zawodnik, a mamy tutaj do czynienia tak z właścicielem klubu, czyli jest to jednak postać, no można powiedzieć, inna. No nie wyobrażam sobie, żeby nasz właściciel Lechii wyszedł tak do swoich kibiców, tak? Jest to
właściciel
ciężko.
To rzadko bywa na Lechii, więc...
No, zacznijmy od tego właśnie, tutaj zacznijmy od tego.
Tak? Ale z takich sytuacji, jak wspominałeś o trenerze, to ja pamiętam, jak trener Michał Probierz był jeszcze w Jagiellonii Białystok i tam była jakaś sytuacja, że piłkarze Jagiellonii Białystok zagrali no, bardzo słaby mecz, kibice zaczęli w niekulturalnych słowach krytykować swoich zawodników. I tutaj Michał prawie zareagował, podszedł do kibiców i zaczął się z nimi wykłócać, że jak coś, to niech obwiniają jego, a nie zawodników i że to on jest winien tej sytuacji, więc tutaj się wstawił za swoją drużyną, wprawdzie nie za właścicielem, ale jednak już były takie historie, żeby polscy trenerzy też się udzielali.
Tak, wrócimy tutaj jeszcze na chwilę do Niemiec, bo trzeba podkreślić bardzo sensacyjny wynik. Sarsbrücken wygrywa z Fortuną Düsseldorf po 10 seriach rzutów karnych. No cóż, nie takie rzeczy widzieliśmy, ale jednak jest to swego rodzaju zaskoczenie, że czwartoligowiec zagra w półfinale Pucharu Niemiec.
Troszeczkę mi się teraz przypomina sytuacja z Pucharem Hiszpanii. No ale w każdym razie no jest sytuacja, w której Sarsbrücken pokonuje zespół z niemieckiej ekstraklasy. No jakby, no skoro są w tej fazie, to zazwyczaj ja stwierdzam, no po prostu zasłużyli. To nie jest jakiś łód szczęścia, no bo ileś meczów z rzędu widać musieli wygrać.
Widać w tym polską myśl szkolniową.
Mi się od razu właśnie przypominają błękitni Stargard, jak doszli do półfinału Pucharu Polski. I pamiętajmy, że oni by weszli do finału, gdyby nie to, że jeszcze wtedy funkcjonował system pierwszy mecz i rewanż. I no to jest podobna historia. Też mamy tutaj drużynę z niższego poziomu i na pewno jest to niesamowite przeżycie dla jej kibiców, jej zawodników, trenera, który z tego co kojarzę ma polskie pochodzenie.
Tak, pochodzi z Gliwic, bodajże z Gliwic, nie chcę tutaj skłamać.
Też mi się tak wydaje, że z Gliwic. No i fajnie, po prostu, fajna sytuacja, na tym polega futbol, że takie małe drużyny po prostu stawiają się tym wielkim Goliatom i potrafią tutaj wejść do decydujących faz, a puchary krajowe temu sprzyjają mimo wszystko.
Cóż można powiedzieć, fortunie nie sprzyjała. Goni nas czas, więc musimy przejść do chyba najciekawszego momentu. Liga Mistrzów. Panowie, jeszcze żyjemy tymi ostatnimi meczami. Na rozstrzygnięcie będzie trzeba jeszcze chwilę poczekać, jednak jakie są wasze typy? Zacznijmy może od meczu Realu z City, ponieważ tutaj najwięcej się działo w ostatnich minutach.
Ja bym może ku przestrodze zapowiedział pewien materiał, który tak sobie pozwoliłem zrealizować. Chichot opinii. Rok temu w fazie grupowej Ligi Mistrzów spotkały się zespoły Liverpoolu oraz Bayernu Monachium. Na Anfield wynik 0-0. Dzisiaj opinie naszych ekspertów wprawiłyby wszystkich w osłupienie.
Jak myślisz, w jakiej dyspozycji dzisiaj wyjdzie Liverpool na Allianz Arenę?
No ja nie przewidywałbym tutaj zwycięstwa Liverpoolu.
Pochwał zespołu Kowacza nie było końca.
No, Serge Gnabry też pokazuje, że jest zawodnikiem na lata.
Defensywa Bayernu przeważy tę szalę na ich korzyść i to jednak Bayern zobaczy w pełni fali.
Jedynie jeden głos w stawce wydawał się być proroczy wobec przyszłych wydarzeń.
Ile znaczą inne drużyny z Ligi Niemieckiej pokazał wczoraj Manchester City, prawda? Tak.
Następnie gorycz naszych złamanych kibicowskich serc zawładnęła studium doszczętnie. Bayern przegrał z Liverpoolem na Allianz 1-3.
Zamknąłem się w sobie po tym ostatnim spotkaniu. Jestem po prostu bardzo smutna.
Przyszła jednak kolejna faza, a wraz z nią kolejne możliwości wykazania się darem opinii.
Najpierw spytam was, kto jest faworytem w takiej stawce i przy takiej drabince?
Na pewno nie Liverpool.
Padały kontrowersyjne typy.
Mi się wydaje, że tutaj możemy się spodziewać finału Juventus-Barcelona.
A patrząc tak realistycznie zupełnie, to wydaje mi się, że szansa na to, żeby City w końcu wygrało Ligę Mistrzów, jest całkiem spora.
Los dał naszym ekspertom okazję do odkupienia. Na tapecie pojedynek przyszłego mistrza Anglii z przyszłym finalistą Ligi Mistrzów.
Manchester spokojnie awansuje do półfinału, bez większych problemów.
To będzie pewne wyrachowane zwycięstwo zespołu Guardioli.
Tottenham skreślony zawczasu. Niestety ja również podzieliłem ich zdanie.
Jesteśmy tutaj wszyscy za Manchester City, ja również obstawiam ich zwycięstwo, czyli to oznacza, że przejdzie Tottenham, jak na złość naszym ostatnim opiniom.
Ten śmiech w studiu był jedynie chichotem losu, bo przecież potem w meczu finałowym zagrały drużyny Liverpoolu i Tottenhamu. Następnego chichotu opinii wysłuchacie w kolejnych odcinkach Krótkiej Piłki. No i fajnie było siebie posłuchać tak sprzed roku, nie Bartek?
No bardzo fajnie, bardzo fajnie.
Więc teraz bądźmy ostrożni przed pytaniami Wojtka.
Uważajcie, żeby się na minę nie wskoczyć na żadną minę.
To już od razu powiem dla pewności, Atalanta będzie w finale.
O tak, ja od razu powiem PSG w finale. Już jak badamy takie opinie, to ja powiem, że PSG wyląduje w finale.
To ja powiem tak. Myślę, że wszystkie drużyny mają równe szanse, nie skreślam nikogo i jestem bezpieczny, patrzcie teraz, wygra mój faworyt.
Tak, panowie, Real Madrid, Manchester City, chyba najciekawszy mecz ostatniej rundy. Co uważacie, czy Real będzie stać na odrobienie tych bramek, które stracili?
Real zawsze stać. Oczywiście brak Sergio Ramosa jakoś może, no nie wiem, no mi się wydaje, że niespecjalnie wpłynie na determinację Real Madryt. Właśnie, no to od razu przytoczę El Clasico, no bo tak, w El Clasico Real doskonale pokazał, że potrafi przetrwać uderzenie Barcelony. No i przede wszystkim pokazać takiego harta ducha w tej końcówce. Mi się wydaje, że Manchester City to będzie klub dla przeciwnik a la Barcelona, no i Real wyjdzie z podobnym nastawieniem.
Real musi stracić tutaj, znaczy musi strzelić tutaj dwa gole, stracić maksymalnie jednego, żeby przynajmniej doprowadzić do tej dogrywki. Ja myślę, że jest to możliwe, no bo przecież nie mówimy tutaj o jakiejś drużynie, w której nie grają klasowi zawodnicy. To jest drużyna pełna gwiazd. Może już nie tak błyszczący, jak jeszcze niedawno, ale dalej mamy tam poważnego trenera, który no, zna smak zwycięstwa w Lidze Mistrzów i to nie jednego. Więc no oczywistym, że City teraz będzie faworytem w tym rewanżu, bo wygrali na wyjeździe, tak? Ale jest możliwe, że Real tutaj strzeli szybką bramkę i wtedy ten mecz będzie się toczył pod jego dyktando i to myślę jest najważniejsze dla Madrytyjczyków.
Jak mam to równe szanse.
Liverpool przegrał, Juventus przegrał, Tottenham przegrał, zremisowała Barcelona. Teraz może przejdziemy tutaj do tematu dość ważnego, można powiedzieć, ponieważ El Clasico, Real Barcelona, 2-0 dla drużyny z Madrytu. Cóż, oglądałem ten mecz i jestem z lekka zawiedziony postawą Barcelony. Co uważasz, Karolu?
Będzie tylko gorzej, no bo tylko 13 zawodników zarejestrowanych na ten mecz będzie mogło w nim wystąpić. Oczywiście będzie wielki nakład z La Masii, która w końcu może gdzieś się pokazać, a że będzie to Liga Mistrzów, to jest w ogóle samo kuriozum działania Barcelony w obecnych dniach. No, porażka z Realem Madryt na pewno wpłynie na jakość gry, braki składu kadrowe na pewno wpłyną na to, jak może im pójść z tym Napoli. A Napoli mi się wydaje, że po tym pierwszym meczu możesz skoczyć na taką falę, że może im się udać nawet na Camp Nou.
No, zobaczymy, na pewno kibicujemy tutaj naszym polskim przedstawicielom, żeby im się udało postawić Barcelonie. Tutaj jeszcze odnosząc się do El Clasico, to oglądałem je szczerze mówiąc jednym okiem i myślę, że po prostu te mecze straciły dla mnie swój urok. Już nie ma tutaj Ronaldo, nie ma Mourinho, nie ma Guardioli i myślę, że z tymi postaciami tak, El Clasico to był mecz jednak o dużo większej temperaturze. jeszcze te parę lat temu niż jest dzisiaj. Dzisiaj obie drużyny jednak mają swoje mniejsze lub większe problemy i nawet mimo tego, że przecież w Hiszpanii walka o mistrzostwo teraz jest no, bardzo wyrównana, tak, i rozstrzygnie się zapewne między Realem i Barceloną, to ten mecz mnie aż tak nie grzał.
Ja tutaj podkreśliłbym na pewno to, że uważam, że mecz El Clasico było głównie popisem bramkarskim, ponieważ kilka interwencji sam na sam Thibauta Courtois i niesamowite okno wyjęte przez Marc-André Ter Stegena. Tak, przyznam, to nie jest już to samo El Clasico, które było wcześniej.
Trzeba nakreślić nową Real Madrid, bo było Galacticos, które się pięknie oglądało, byli królewscy, którzy zadziwiali, to ciekawe, co teraz może wymyślić.
Ciekawe, co wymyśli też Lyon, ponieważ ma on jedną bramkową przewagę nad Juventusem. Bardzo liczę na ich zwycięstwo w tym spotkaniu, ale muszę podzielić z wami waszą opinią, że no niestety nie wierzę w to, żeby udało mi się utrzymać tą jednobramkową przewagę.
Szczerze mówiąc, Allianz Stadium to jest bardzo ciężki grunt, no ale też nie wiadomo, w jakich okolicznościach ten mecz się odbędzie, tak jak powiedzieliśmy, ten koronawirus. Mimo wszystko ja wierzę po tym, jakie widowisko pokazał Lyon w pierwszym meczu, że on jest w stanie utrzymać nawet przy bezbramkowym remisie tą zdobycz u siebie.
No, ja zawsze w takich rozgrywkach jak Liga Mistrzów czy Liga Europy kibicuję tutaj raczej outsiderom, drużynom skazywanym na pożarcie, więc też trzymam tutaj kciuki za Lyon i no, nigdy nie wiadomo, tak? Mogą pójść tutaj na ambicje, a równie dobrze mogą się przejechać przez tę ambicję, dostać czerwoną kartkę w 5 minucie i później będziemy widzieli tylko trening strzelecki Juventusu. Ale na pewno trzymam tutaj kciuki za Francuzów.
O właśnie, dokładnie. Zostając jeszcze przy Francji, bo czas nam ucieka. Paris Saint-Germain przegrało z Borussią 2-1 po dwóch golach Haalanda. Czy uda im się odzyskać prowadzenie i awansować w końcu do 1/4?
Ja bym wolał ciebie spytać.
Cóż, no ja niestety nie mogłem, musiałem jakoś wprowadzić temat, tutaj spytam, zacznę od was.
Moim zdaniem nie, ale nie chcę ciebie tym urazić.
No ja powiem, że oby nie i mam nadzieję, że Haaland strzeli tutaj parę bramek i Francuzi, ci akurat, wylecą za burtę.
Ranicie me serce, panowie, naprawdę, ranicie moje serce. No cóż, ja wierzę w to, że uda nam się zwyciężyć, uda nam się pokonać Borussię i na zakończenie dzisiaj iście bałkańskie rytmy, Liu Bafie, Dalala i Dina. Dzisiaj w roli prowadzącego wystąpił Wojtek Jagoda-Jagodziński, a w moim studiu byli ze mną
Karol Drzewicki
i Bartosz Naus.
Dziękuję bardzo za słuchanie i zapraszamy za tydzień.
Oči zatvorim, oko mene sve je bijelo, čak i sivi zidovi. Nemam kome da se vratim, samo tebi vjerujem, dugo već u sve da platim, na ljubav se zaklinje. Ljubav je začarani krug, svako dođe na svoj red, svako plati svoj dug. Oči zatvori, srce se u tebe klelo, tako da ti oprosim. Nemam kome da se vratim, samo tebi vjerujem, dugo već u sve da platim, na ljubav se zaklinje. Mjesto kapetan da budem, biro sam da budem pirat, mjesto sretan da budem, biro sam tugu. Moja priča je rulet, ulažem, ne znam kasirat. Njenim očima u svetu žrtve ne
svako dođe na svoj red, svako plati svoj dug. Ljubav je sve što imamo, svako pri na svoj red, jedno drugom pravi.